Przechodzimy do rozmowy z naszym pierwszym gościem. Jest z nami pan Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, między innymi Dziennik Gazeta Polska, także Telewizja Republika i autor podcastu Kożuszek zza szafy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No i powinnam jeszcze dodać, że komentator polityki związanej ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż my dzisiaj opowiemy i zaczniemy tak naprawdę trochę od Bliskiego Wschodu, do tej irańskiej blokady cieśniny Ormuz dochodzi teraz kolejna. Huti, ci rebelianci Huti z Jemenu, którzy toczą wojnę przeciwko Arabii Saudyjskiej, blokują tak zwaną bramę Suez. Pytanie, co na to sam prezydent Donald Trump, no i czy te działania rebeliantów Huti można traktować jako taki szerszy element strategii Iranu właśnie wobec Stanów Zjednoczonych i sojuszników Stanów Zjednoczonych?
No to jest ciekawa bardzo sytuacja, tym bardziej, że ta wojna, która się zaczęła w lutym, to był ten jeden element. Wiadomo, że Huti uznani są jako za tych, którzy są proxy Iranu obok na przykład Hezbollahu i na tym ja też się zastanawiałem, kiedy ten element zostanie wykorzystany. Ewidentnie mamy taką sytuację, w której Iran się czuje mocny, nie w tym sensie, że jest porównywalną potęgą do Stanów Zjednoczonych, bo to zawsze trzeba z takimi zastrzeżeniami te oceny stawiać, ale jest mocny w tym sensie, że jest w stanie dyktować warunki na tych kluczowych szlakach wodnych, prawda? No ale trzeba pamiętać, że ta ucieczka od tej chybotliwości statusu cieśniny Ormuz, no ona jest związana także z tą drugą bramą, która wiedzie przez najpierw kanał Suezki, prawda, a tak dalej. Także te projekty infrastrukturalne, które Amerykanie już właściwie planują wspólnie na przykład z Irakiem, czy też ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, stają trochę pod znakiem zapytania w takiej sytuacji. Więc to jakby komplikuje sytuację, szczególnie, że mamy do czynienia z prezydentem, który, no tak trudno powiedzieć, jakie jest stanowisko teraz Donalda Trumpa. Jak ja słucham amerykańskich komentarzy na ten temat, to coraz częściej pojawiają się takie głosy, że Donald Trump nie ma serca i to się pojawiają głosy wśród tych, którzy mocno wspierali samą decyzję o rozpoczęciu operacji przeciwko Iranowi, że nie ma serca, że używa półśrodków, że chce jak najszybciej ten konflikt zakończyć, zapłacić najmniejszą cenę, chociaż no, to memorandum porozumienia w relacji z Iranem okazało się bardzo chwiejne i Irańczycy, pomimo tego, że no przede wszystkim Gwardia Rewolucyjna, mimo tego, że dostali, wydawałoby się tak racjonalnie patrząc, dosyć korzystne warunki, otwarcie możliwości sprzedaży irańskiej ropy, zniesienie tymczasowe sankcji, które już zostało odwołane, nie zdecydowali się na to, prawda? No bo wydaje się, że oni sami kalkulują, że czas gra, pomimo tego, że gospodarka irańska z tych informacji niewielu, które mamy, jest w opłakanym stanie i pewnie jakaś presja na reżim z tym związana jest także, ale oni oceniają, że presja na Donalda Trumpa jest większa i tym horyzontem czasowym, o którym oni myślą, to są oczywiście wybory śródterminowe w Stanach Zjednoczonych, że Trumpowi będzie bardzo zależało, żeby jak coś rozstrzygającego nastąpiło przed listopadem.
A czy sam prezydent Donald Trump, czy jego administracja dysponuje dzisiaj narzędziami, które mogłyby skutecznie w ogóle powstrzymać tę eskalację w regionie, czy trochę to jest tak, że to po prostu już się dzieje, jest pewna dynamika, jest też kwestia Izraela, nad którą często już słyszymy, że prezydent Donald Trump no, stracił kontrolę?
Właśnie ta ostatnia kwestia moim zdaniem jest dyskusyjna, bo zauważmy, że jeżeli mówimy o nowej fali uderzeń amerykańskich, te, które są przede wszystkim skoncentrowane na wybrzeżu cieśniny Ormuz, to Izrael właśnie jest wykluczony z nich w istocie, co zresztą niektórzy analitycy oceniają, że jest być może korzystne dla samego Benjamina Netanyahu, prawda? I więc to nie jest tak, że Izrael jest poza kontrolą. Zresztą te działania w Libanie też zostały w istotny sposób ograniczone po podpisaniu tego memorandum. W tej chwili ta dynamika się zmieniła moim zdaniem. Główna przeszkoda tkwi w tym, no, że Iran, no, jakby My możemy mówić o tym, że bardzo mocne zniszczenia zostały dokonane przez Amerykanów w tej infrastrukturze, w zdolnościach militarnych Iranu, i to z pewnością jest prawda. Natomiast no, z drugiej strony, jak mówił Henry Kissinger, że kontrola nad wydarzeniami jest tak samo ważna czasem jak kontrola nad percepcją wydarzeń. A percepcja jest taka, że dwa kluczowe argumenty za skutecznością tego, co robiły Stany Zjednoczone, stały pod znakiem zapytania. Pierwszy dotyczył tego, że większość zdolności do rażenia za pomocą rakiet balistycznych Iranu została unieszkodliwiona i on został no, postawiony w dużą wątpliwość po tym ataku, w którym zginęło, teraz już wiemy, trzech amerykańskich żołnierzy na bazę znajdującą się w Jordanii, bo tam nie użyto dronów, nie użyto jakiejś szybko produkowanej tanich rzeczy, tylko użyto właśnie rakiet balistycznych, które w dodatku chyba zaskoczyły Amerykanów trochę swoją zdolnością manewrowania, tak? To znaczy tam to oczywiście można dyskutować, jak to było możliwe. Jedna z teorii, którą ja widziałem dosyć dobrze udokumentowanych, to znaczy, że Irańczycy po prostu do tych podziemnych składów, gdzie mają te wyrzutnie, po prostu się dokopali z powrotem i na nowo uruchomili to. No a drugi ten argument z tych, które są teraz, można je stawiać w wątpliwość, jest taki, że nastąpiło radykalne cofnięcie w czasie irańskich perspektyw dla realizacji projektu swojego nuklearnego, prawda? W kontekście militarnym oczywiście. I izraelski wywiad, przynajmniej tak wynika z artykułu, który się pojawił niedawno w Wall Street Journal, wynika z tego, że to w tym, co Amerykanie nazywają Pickaxe Mountain, prawda, nie tylko składowany tam jest ten materiał wzbogaconego uranu, ale także te wirniki, które umożliwiają wzbogacanie Iranu, co oznaczałoby, gdyby to okazało się prawdą, że zdolności Iranu nie są cofnięte, tak, no, oczywiście tutaj dochodzi jeszcze personalne straty tych naukowców, którzy firmowali ten nuklearny projekt Iranu, bo oni też zostali unieszkodliwieni w tych amerykańskich i izraelskich uderzeniach. No ale to też jest jakby troszeczkę mniej optymistyczna wizja. I teraz, czy Stany Zjednoczone posiadają narzędzia? No to jest kluczowe pytanie. Oczywiście, że posiadają takie narzędzia, tylko prezydent podejmując te decyzje, jakby działa w ramach warunków brzegowych, które w pewnym sensie sobie sam narzucił, tak? No bo jeżeli mówimy o tym, że no nie sposób jest, bo pamiętajmy, jeżeli chodzi o cieśninę Ormuz, to naprawdę do sparaliżowania ruchu w cieśninie Ormuz, my nie mówimy o ruchu militarnym, tylko ruchu komercyjnym, który odbywa się na innych zasadach, i tam jak nawet uderzenie za pomocą tych dronów albo zagrożenie takim uderzeniem bardzo mocno będzie ten ruch ograniczało. Więc jeżeli chciałoby się to wyeliminować w 100%, taką możliwość, to albo trzeba liczyć na dobrą wolę reżimu, i to próbowano zrobić w tym memorandum porozumienia, które miało na 60 dni zawiesić te działania Irańczyków. Nie zawiesiło, bo oni inaczej interpretowali warunki tego porozumienia. No a druga opcja to jest jakieś działanie, w którym zaangażowane są już amerykańskie siły lądowe. No i do tego wielu, oczywiście jest ta wyspa Hark, gdzie mieści się spora część irańskiej infrastruktury i tak dalej. Te scenariusze już my od miesięcy właściwie znamy i one są szeroko komentowane. Natomiast no, dla Trumpa, dlatego mówię o tych warunkach brzegowych, które administracja sama sobie w pewnym sensie przybrała, no Trump nie chciał się angażować w to, co Amerykanie nazywają Forever War, czyli te niekończące się wojny. I tutaj trzeba też powiedzieć, no jednak jakieś doświadczenie i z Afganistanu, i z Iraku, wynika z niego pewna mądrość. To znaczy nawet jeżeli zaangażuje się siły lądowe i nawet jeżeli reżim nie stawia wielkiego oporu, tak jak było zarówno w przypadku talibów w tej początkowej fazie, jak i w przypadku reżimu Saddama Husajna w Iraku, co też oczywiście nie jest daną, to zawsze jest ten problem, który w Iraku i w Afganistanie Amerykanie mieli. To znaczy ktoś musi zarządzać tą przestrzenią, tym, a przecież to jest olbrzymie terytorium w przypadku Iranu, więc ja jak się przypatruję tym dyskusją na amerykańskiej scenie komentatorskiej, to nawet ci, których można by było nazwać takimi jastrzębiami, oni nie mają takiego jednego rozwiązania, które byłoby skuteczne i byłoby rozwiązaniem magicznym, no bo tutaj tkwi największy problem. Tak? Ja nie jestem jakimś pesymistą, żeby była jasność w tej sytuacji. Wydaje mi się, że to będzie konflikt, który się przeciąga. Iran będzie osłabiany regularnie, będą pewnie podejmowane różne próby infrastrukturalne. Ta umowa nuklearna, którą też wielu krytykuje, z Arabią Saudyjską, na którą się zdecydował Trump, jest pewnie próbą kolejną używania także narzędzi ekonomicznych do izolacji Iranu w regionie, ale takie rozwiązanie, w którym w jakiś sposób można osiągnąć albo reżim, który będzie jakby myśląc takimi kategoriami, którymi negocjatorzy Trumpa, czyli takimi kategoriami biznesowymi, że pokażemy im, zobaczcie, ile na tym tracicie, a my wam pokażemy ścieżkę, która jest bardziej racjonalna, no to wydaje mi się, że taka ścieżka jest na dłuższą metę niemożliwa. A zmiana reżimu też wydaje się, że oczywiście tego nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć. Natomiast to, z jakimi założeniami Trump zaczynał, to znaczy, że Ameryka dokona bardzo bolesnego uderzenia, a wtedy naród irański w jakiś sposób powstanie i sięgnie po władzę, i ta władza będzie bardziej przyjazna generalnie dla porządku, nad którym pieczę sprawuje Stan, czy na którym pieczę stanowią Stany Zjednoczone, to się wydaje mało prawdopodobne. To nie znaczy, że to jest klęska Stanów Zjednoczonych, tylko to znaczy, że tak jak w przypadku wojny na Ukrainie, ten konflikt będzie podsycany, będziemy mieli eskalację i to będzie się pewnie ciągnęło.
To już na zakończenie ostatnie pytanie o to, jak ten konflikt rezonuje na pozycję prezydenta Trumpa, jeżeli chodzi właśnie o taką politykę, o sprawy wewnętrzne USA. No bo prezydent Trump deklarował, że chce ograniczyć, że będzie ograniczał zaangażowanie USA właśnie w te zagraniczne konflikty. Pamiętamy też w kontekście Ukrainy, mówił o tym, jak szybko uda mu się zakończyć ten konflikt. Jak to wpływa na jego pozycję?
Ja myślę, że to wpływa oczywiście negatywnie, chociaż prawda jest taka, że oczywiście ceny paliw są jakby głównym tym czynnikiem, który będzie wpływał na wynik wyborów śródterminowych. Natomiast to jest ciekawe, bo jak się obserwuje amerykańską scenę polityczną, to tak naprawdę w tej kampanii, która już się jakoś de facto zaczęła do kongresu, wojna w Iranie nie jest głównym tematem. Głównym tematem ze strony Trumpa w tej chwili jest to, że komuniści, co zresztą jest w dużej mierze prawdą, no bo bardzo radykalne nurty, tak, demokratyczni socjaliści Stanów Zjednoczonych wygrywają prawybory w wielu miejscach w Partii Demokratycznej. Ta partia też jest pozbawiona, no, ale też jest, wydaje mi się, że jest pewien rodzaj zmęczenia wynikającego z takiego założenia jednak Trump był pewną obietnicą pewnej radykalnej zmiany. Natomiast no, radykalna zmiana, szczególnie w tej polityce międzynarodowej, to co widać w Iranie, polega na tym, że no, czasem polityka w polityce dosyć wąska jest ten wachlarz możliwości, które stoją przed politykiem. Efekt, który też on nie dotyczy tak do końca amerykańskiej polityki wewnętrznej, chociaż dotyczy w jakiś sposób polityki wewnątrz Partii Republikańskiej, szczególnie tych przesunięć, które bardzo mocno były też komentowane w Polsce, w tym tak zwanym ruchu MAGA, prawda? Czyli ludzie, którzy, no, Tucker Carlson oczywiście, tam Megyn Kelly, ludzie, którzy mają duże zasięgi. Natomiast wydaje się, że bardzo ciekawe jest przesunięcie Laury Loomer. To jest taka osoba, która często trochę przesadnie była nazywana jakąś taką osobą, która szepta Trumpowi, ale jakaś taka influencerka. I ona w ostatnich dniach zaczęła pisać o tym, że ona została w ogóle, wybrała się do Kijowa, opisywała swoje wrażenia z Kijowa bombardowanego. I to wydaje i pisała o tym, że ona uległa rosyjskiej propagandzie na temat Ukrainy i że za to przeprasza, zmieniła kompletnie swoje podejście. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest tylko personalna jej historia, bo ta pani też miała nie jest żadną tam autorytetem intelektualnym dla mnie, broń Boże, ale to pokazuje chyba też, że ta frustracja w pewnym sensie z Iranem otworzyła pewne okienko dla Ukrainy, a w szerszym kontekście dla tych bardziej przewidywalnych sojuszników, takich jak Polska, tak? To oczywiście Polska ma tutaj problem, bo sama ma swoje zaszłości z Ukrainą i te rzeczy będą się na siebie nakładać. Natomiast to też jest taka ciekawa rzecz, bo jakby Trump i administracja Trumpa wychodziła z takiego założenia trochę, że właściwie to nie ma znaczenia, czy to jest nasz długotrwały sojusznik, czy nie, czy to jest demokracja, czy to nie jest demokracja. Ważne, żebyśmy się byli w stanie dogadać w kluczowych, żeby robić deale, prawda? No ale okazuje się, że ci, którzy mają swoją własną ideologię, tak jak teokraci i ajatolochowie i Gwardia Rewolucyjna w Teheranie, z nimi nie jest tak łatwo się dogadać, z nimi nie jest łatwo łatwo dorobić dobrych interesów, nie mówiąc o tym, że po prostu Ukraińcy chyba w jakiś sposób zaskoczyli trochę Trumpa skutecznością jednak oporu, który stawiają w Rosji, więc to taki jest następny kontekst, który warto brać pod uwagę, jak na to patrzymy.
I to są tematy, do których na pewno będziemy wracać i kontekst, który będziemy brali pod uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Pan Maciej Kożuszek, dziennikarz Dziennik Gazeta Polska, Telewizja Republika i autor podcastu Kożuszek ze szafy, był gościem Popołudnia w Radiu Wnet. Jeszcze raz panu dziękuję za komentarz.
Bardzo dziękuję.